Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję Porady Ekologa. Dziś o pustorogich w Polsce, szczególnie o muflonie. Naszym gościem i prowadzącym audycję jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Witamy panie profesorze na naszej antenie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jakie gatunki zwierząt, panie profesorze, zaliczamy do tej grupy ssaków i czym się one charakteryzują?
No tak, rzeczywiście mamy całą grupę zwierząt i tych wolnożyjących, i tych gospodarskich chociażby, które wokół nas krzątają się, tak moglibyśmy powiedzieć. No bez wątpienia trzeba tutaj powiedzieć o żubrach. To gatunek należący do pustorogich. Bez wątpienia kozica to górski, wysokogórski tak naprawdę gatunek znajdujący się podobnie jak żubr pod ochroną gatunkową, ale również i muflon, praprzodek tak naprawdę wielu ras, w ogóle ras owiec domowych. No i oczywiście mamy te gatunki wokół nas, które żyją, czyli chociażby krówki nasze, czy owce, niektóre rasy, na przykład polska owka górska, wrzosówki. Na pewno wielu z Państwa z radiosłuchaczy słyszało o takich rasach albo wręcz widziało lub miało. To bez wątpienia. No oczywiście wszystkie kozy to również pustorogie. No i jeżeli byśmy jeszcze poza nasz kraj próbowali wejść, no to chociażby na kontynencie afrykańskim liczne gatunki antylop, to wszystko są pustorogie. Rzeczą charakterystyczną jest, samce i samice wykształcają charakterystyczne rogi, które noszą przez cały czas życia. Myślę, że o tym jeszcze będzie okazja kilka słów powiedzieć. W przypadku tych właśnie gatunków mamy tą przypadłość właśnie, że charakteryzują się one obecnością w przypadku żubra i samic i samica, czyli i byk i krowa mają rogi, w przypadku kozicy podobnie, i cap i koza, w przypadku muflona i tryk i owca mają rogi. No a już jaki jest u owiec, u krów i u antylop, to oczywiście również w zależności od gatunku bywa różnie, tak bym to mógł powiedzieć.
Zanim może o muflonie, bo dziś o nim chcemy więcej. Co ciekawego, czy co ważnego powinniśmy wiedzieć o kozicach, żubrach, o których pan wspomniał? O żubrach czasem trochę słyszymy, prawda? Może z racji Puszczy Białowieskiej i wycieczek może w góry, gdzieś jak się wybierzemy w te większe, wyższe partie, to i kozice zauważamy, ale tak może nie każdy potrafi zwrócić uwagę na kozice, na żubra i albo coś więcej o nich też wiedzieć.
Powiem tak, o żubrach już w którejś chyba z audycji tak bardziej szerzej mówiliśmy, ale są dzisiaj też i nowe informacje. Bez wątpienia to największy przeżuwacz, największe dzikie zwierzę, można powiedzieć, które możemy spotkać w naszych lasach i warto tutaj się pochwalić, bo mamy wiele osiągnięć, chociażby to Polacy, polscy uczeni tak naprawdę w latach 20. stworzyli Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubrów. Pan dr Jan Stolzman, wówczas członkiem zarządu tego towarzystwa, był Władysław Janta-Połczyński, wielcy Polacy tak naprawdę. A wszystko wzięło się również z tego, że ten żubr już w XVIII wieku występował tylko i wyłącznie na terenie Polski i w zasadzie konkretnie na terenach Puszczy Białowieskiej. To też jest rzecz ważna. To również tutaj na terenach tych w 1919 roku zginęła ostatnia krowa, czyli samica żubra tak zwanego niezinnego. Potem jeszcze na Kaukazie została populacja, powiedzmy sobie, ekotyp tego żubra górskiego, który ostatni egzemplarz na wolności zginął w 26 roku XX wieku. I to właśnie Polacy tak naprawdę byli inicjatorami odbudowy populacji żubra. Warto o tym wiedzieć. Dzisiaj można powiedzieć, że w skali Europy mamy stada wolnościowego ponad 5 tysięcy, z czego Polska ma najwięcej, praktycznie 1700, prawie 1700 osobników. Białoruś to drugi, powiedzmy sobie, kraj z najliczniejszą populacją, też blisko 1700 osobników. Rosja, no a potem po kilka osobników ewentualnie, na przykład Niemcy mają tylko 22 zwierzęta. To też warto o tym wiedzieć, że mamy stada wolnościowe. Te 1000 prawie 700 żubrów występuje w 6 stadach wolnościowych w Polsce, a więc poza tymi standardowymi od lat, które występowały, Puszcza Białowieska, Knyszyńska, Borecka, stado zachodniopomorskie czy Bieszczady, mamy nową populację, nowo założoną populację w Augustowie i w przygotowaniu są kolejne miejsca, żeby przywrócić tego, no, króla, można powiedzieć, kniei do naszych lasów. To rzecz myślę, że bardzo fajna i warto o tym wiedzieć, że Polska ma tak wielkie zasługi w ochronie tego gatunku. Kozica tatrzańska to ten gatunek dla nas charakterystyczny, występujący właśnie w Tatrach. Ostatnia inwentaryzacja w 2018 roku po stronie i słowackiej, i polskiej, bo przecież góry się nie da podzielić i populacji nie da się podzielić, ona przechodzi. My szacujemy, że mamy ponad 400 tych kozic, Słowacy około 1000, ale zaraz po II wojnie światowej mieliśmy ich zaledwie 26 osobników zinwentaryzowanych. W XXI wieku, czyli w tych ostatnich dwóch dekadach, mamy rzeczywiście bardzo fajny wzrost liczebności tej populacji. Praktycznie ostatnia dekada to wzrost od 500 osobników do już właśnie prawie ponad 1400 osobników stada kozic tatrzańskich. To też rzecz, myślę, że charakterystyczne. Kozic, zwierząt, które są typowymi zwierzętami wysokogórskimi. W Sudetach mamy chociażby kozicę alpejską również, która sprowadzona została do Sudetów czeskich. No i oczywiście od czasu do czasu przechodzi tą granicę zieloną również do Polski, a więc możemy również spotkać tą kozicę alpejską, która w Alpach jest praktycznie powszechna, we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Włoszech, tam występują między innymi właśnie kozice alpejskie, ale kozice występują innych podgatunków, których jest 7, również w krajach bałkańskich, w Rumunii. To też warto o tym wspomnieć. No i to, że jest to zwierzę wysokogórskie, grubo ponad 1000 metrów zajmuje tereny w górach, w przeciwieństwie do innych gatunków górskich, to rzecz również charakterystyczna. To nieduże zwierzęta w kłębie około 65-70 cm ważą 20-40 do 50 kg. Chodzą w kierdelach, podobnie jak muflony, o których za chwilę będziemy mówili. No i to myślę, że z tych takich rzeczy, może jeszcze ciekawostką jest, że bardzo szybko po graniach skalnych potrafią przemieszczać się nawet z prędkością 50 km na godzinę, skaczą nawet na odległość 6 metrów, a w górę nawet 2 metry. To zwierzę, które mierzy 65-70 cm, to myślę, że również pokazuje, jak zwinne i jak sprytne jest to zwierz.
Czyli my, choćby najbardziej, panie profesorze, byli najbardziej wysportowani, to jednak nie bierzmy się w zawody z kozicami. Muflon, panie profesorze, skąd pochodzi, jak przywędrował na tereny Polski? Bo tak jak patrzy się na niego, to trochę podobny jest do owcy domowej, do barana, no, ale to inne jednak zwierzę.
No, niezupełnie. Najmniejszy przedstawiciel dzikich owiec to jest muflon.
A, jednak.
Przodek owcy domowej, tak mówimy. W związku z powyższym to owca, tylko w dzikim wydaniu, tak byśmy mogli do tego podejść. A tak naprawdę mówi się, że występowały one u nas również wcześniej, ale ostatnie zlodowacenie zepchnęło tak naprawdę w basen Morza Śródziemnego, a konkretnie ta pierwotna populacja występuje na wyspach Morza Śródziemnego, Korsyce i Sardynii i stamtąd można powiedzieć, że w XVIII wieku zostały sprowadzone sprowadzone do Europy, powiedzmy sobie, środkowej i zachodniej, w okolice między innymi Wiednia, i stamtąd, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy rozprzestrzeniły się w krajach europejskich, ale w głównej mierze bez wątpienia to są Czechy, to jest Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, no również mamy populację w Polsce, którą tak naprawdę przewędrowała na Dolny Śląsk, w Góry Sowie, w okolice Bielawy. W 1901-1902 roku sprzeczne są informacje, ale w Sudetach mamy obecnie muflona, to zwierzę typowo górskie. Chociaż nie tak jak kozica wysokogórskie, a zwierzę, które tak naprawdę zajmuje tereny na poziomie gdzieś tam, powiedzmy sobie, 500-700 metrów nad poziomem morza, czyli troszkę inną przestrzeń życiową jak kozice. No ale to też zwierzę, które mierzy około 65-75 cm w kłębie, czyli bardzo podobne gabarytowo, jeżeli tak moglibyśmy powiedzieć, do kozicy. No i wielkości, powiedzmy sobie, samice ważą 25-35 kg, a samce 35, nawet 50-55 kg. No to powiedzmy sobie takie.
A czym się żywi, jaki taki pokarm, który jest taką, i te racje żywnościowe, jakie są?
Powiem tak, to zwierzę przeżuwacz oczywiście typowy. W związku z powyższym niewiele różni się od wszystkich, na przykład jeleniowatych, saren, jeleni, danieli. No ale jak wiemy, owce, nawet te, które trzymamy w domu, a w końcu to praprzodek owcy domowej, zjada praktycznie wszystko. Wyżywi się i przeżyje, można powiedzieć, niemalże na stepie. To też rzecz charakterystyczna, że znakomicie się przystosowują do różnych warunków. Rzeczą podstawową to jest twarde podłoże, żeby mogły ścierać swoje racice. No z tego też względu głównie charakterystyczne są dla terenów górskich. Oj, przepraszam, myślę, że
to tak troszeczkę wygląda, jakby pan był koło muflonów, to zazdrościmy.
W każdym razie dzisiaj głównie w górach, między innymi w Karkonoszach, górach Wałbrzyskich, górach Sowi, gdzie mamy tak naprawdę tą największą populację, gdzie zostały w okolicy Bielawy sprowadzone, ale mamy również na terenach nizinnych, na przykład wzgórza Dylewskie, sprowadzone na Warmii i Mazury w 1986-1987 roku, czy też w Lasach Wałeckich, czyli zachód Polski, północny zachód Polski, też mamy populacje, które się aklimatyzowały. To też jest jak gdyby ciekawostka, choć pamiętajmy, że to w głównej mierze zwierzę, które powinno występować na terenach przynajmniej wyżynnych i górskich, choć nie w tych wysokich partiach gór. A więc tak jak owca praktycznie jest w stanie wyżywić się w każdym miejscu, a więc głównie roślinność zielna, najogólniej rzecz biorąc, szacuje się, że nawet około 120 gatunków i ponad może wchodzi w skład diety muflonów.
Czyli nie jest wybredne. Panie profesorze, a co możemy powiedzieć o ciekawego rogach muflona? Tak na zdjęciach, jak ktoś miał okazję, widzimy takie karby, takie karbowane te rogi, takie zgrubienia chyba rokrocznie narastają, bo te rogi cały czas rosną, tak mi się wydaje.
No tak, tu właśnie warto o tym również powiedzieć, bo pomimo, że mówimy, są to pustorogi, wszystkie z tych gatunków, o których żeśmy już wspominali, wykształcają rogi, to każdy z gatunków nakłada inne, ale one się tak naprawdę nie różnią anatomicznie, bo jest to po prostu, generalnie rogi składają się na czaszce, wyrastają moszczenia, na których osadzony jest zrogowa ciało zbity na skórek, tak zwane pochwy rogowej. To, co my widzimy z rogów, to nie widzimy możdżeni, które są w środku, a widzimy tylko pochwę rogową, czyli czyli zrogowaciałe, zbite na skórę, które ma różnego rodzaju fakturę, kształty. Właśnie muflony mają taką falowaną, można powiedzieć. Generalnie mają kształt ślimowate, zakręconych ku tyłowi właśnie rogów, które mogą nawet mierzyć u osobników 7, 8, 9-letnich nawet do 1 metra długości, jeżeli zmierzymy po zewnętrznym obwodzie rogów. I masa takich rogów dochodzi nawet do 4 kg. Przy wielkości zwierzęcia, które waży powiedzmy sobie 40 kg, to zupełnie pokaźne okazały oręż, no, które tak naprawdę wykorzystywane jest przez stryki, czyli samce muflona w czasie godów. Samice praktycznie nie wykształcają rogów w tym przypadku tego gatunku, choć około 5-7% populacji, tak się statystycznie ujmuje, to również wykształca rogi, ale krótkie, 10-20-centymetrowe, do tyłu lekko tylko odchylone, niegrube, cienkie. Od razu z daleka widzimy, że to jest owca, czyli samica ewentualnie rogata, tak byśmy mogli również powiedzieć. A tak naprawdę rogi muflona pojawiają się już w pierwszym utryku, czyli u samców, młodych jagniąt płci męskiej, już w pierwszym miesiącu życia, i tak naprawdę rosną przez całe życie. I to jest cecha charakterystyczna rogów. W odniesieniu na przykład do poroża jeleniowatych, rogi rosną od pierwszego miesiąca życia danego osobnika, samca lub samicy również, do końca życia. Rosną one od podstawy, to również cecha taka charakterystyczna dla pustorogich. Co to znaczy od podstawy? To znaczy, że najstarszą częścią rogów, które widzimy u zwierząt, jest ich czubek, jak gdyby koniec, a rosną, jak gdyby wydłużają się od podstawy. Myślę, że to w miarę obrazowo staram się wytłumaczyć. Także takim zwierzęciem jest mufla.
A jeszcze, nim poprosimy naszych słuchaczy, pytanie, jakie perspektywy występowania, bo pan mówił, że na Dolnym Śląsku tak pojawiły się.
Dokładnie.
No a później słyszymy, że nawet tutaj w okolicach Wałcza, tej Puszczy Wałeckiej, czy tutaj niedaleko Warmii, niedaleko nas na Warmii i Mazurach.
Powiem tak, moim zdaniem zasadniczo powinniśmy zawsze starać się dopasowywać gatunki, które gdzieś tam występowały, i ewentualnie dążyć do reintrodukcji gatunków, a jeżeli już wprowadzamy jak gdyby jako introdukcję, czyli nowy gatunek na nowy teren, trzeba to zawsze bardzo dokładnie przemyśleć, zasięgnąć wielu opinii. No i bez wątpienia, jeżeli chodzi o muflona, to z natury można powiedzieć, że to zwierzę, które powinno występować na terenach wyżynnych i górskich, ze względu między innymi na tę kwestię ścierania racic. I to jest rzeczą chyba również. Nie powinniśmy dążyć do tego, żeby wprowadzać dziwne, w pewnym sensie egzotyczne warunki warunki, w których one nigdy nie występowały, prawda? Lub nie ma zbliżonych warunków do rodzimego środowiska. W związku z powyższym myślę, że te tereny na przykład Sudetów, gór, tam oczywiście one powinny być, powinna ta populacja być rozwijana. Jeżeli chodzi o inne tereny, na terenach nizinnych, to trzeba rzeczywiście wynajdować takie perełki i dobrze to przeanalizować, jak chociażby Wzgórza Dylewskie, czyli tereny wyraźnie wyżej położone od pozostałych, które spełniają podstawowe warunki do bytowania tych zwierząt. A więc myślę, że nie musimy liczyć, że ta populacja znacznie wzrośnie, te w granicach 3000 osobników muflonów, które możemy na terenach Polski może występować. I to myślę, że jest optymalna taka kwestia. Bardzo, bardzo rozważnie trzeba podchodzić do wprowadzania tego gatunku gdzieś na nowe tereny.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do rozmowy z naszym gościem. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna. Drugi 56 655 23 56, Polska Południowa. Telefony dwa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi 536 600 200 oraz dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Dziś temat pustorogie w Polsce. Mówimy szczególnie o muflonach, bo pan profesor też wspomniał o kozicach i żubrach. A dziś gościem prowadzącym na audycji jest doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prosimy, Radio Maryja.
Tak, Szczęść Boże, Dolnośląskie, Bielawa Bożona mówi. Tutaj u nas są to właśnie te góry i właśnie są te kozice, te muflony, ale tak chciałam poruszyć z panem, właśnie doktorem, że w tamtym, nie w tą zimę, tylko w poprzednią zimę, przed zimą właśnie, bo tam mam działkę i tam chodzę blisko i leżał jeden właśnie przy drodze, po prostu padł. I to masowo, nie wiem, czy to tak padają, czy to tylko jakaś choroba była przed zimą. Bardzo duży leżał przed prawie drogą, tam są trawy. Mogę się zapytać, jakie są przyczyny, że właśnie nagle padają. I to długo leżał, nawet wracaliśmy tam gdzieś, żeby to go sprzątnęli.
Tak? Dziękujemy bardzo.
Dużo tego jest właśnie, niektóre niszczą właśnie takie właśnie drzewka, zwłaszcza na wiosnę, bo pełno jest po naszych, nawet, znaczy się na dalszych działkach, nieogrodzonych oczywiście.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Tak? Panie profesorze?
Powiem tak, ta sytuacja w okolicach drogi, to niestety, ale bardzo często mogą być kolizje komunikacyjne i to jest częsty przypadek i przyczyna padnięć muflonów. To generalnie jest zwierzę, tak jak mówiłem, w miarę odporne na warunki środowiskowe. Kolejna taka przyczyna upadków, a można powiedzieć redukcji populacji, to niestety wałęsające się psy, zdziczałe psy. Praktycznie nie potrafią się muflony bronić przed tego typu drapieżnikami. Oczywiście tam, gdzie występują wilki i inne gatunki dużych drapieżników, też mogą być oczywiście straty w tych populacjach, ale w głównej mierze myślę na dzień dzisiejszy takim głównym niebezpieczeństwem to są gatunki tak zwane synantropijne, a konkretnie pies, zdziczały pies puszczany gdzieś tam wolno do łowiska, do terenu, gdzie muflony występują. Rzeczywiście potrafią psy zdziesiątkować, dlatego to również apel do tego, żebyśmy o nasze pociechy tak naprawdę dbali i nie wypuszczali czasami na noc lub w ciągu dnia, żeby sobie pobiegały po polach i po lasach. To rzecz ważna, mamy naszą własność, musimy o te nasze pieski, one w naturze mają to, że lubią poganiać za dzikimi zwierzętami.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym panu profesorowi przypomnieć, że Puszcza Pszczyńska też ma żubry. Pan profesor nie wspomniał o nich.
Szczęść
Boże.
Dziękujemy. Czyli telefon z Pszczyny, upominamy się o swoje. No tak.
Tak, oczywiście, że są. Znaczy, my mamy bardzo wiele miejsc. Ja tutaj wspominałem o stadzie wolnościowym w głównej mierze, ale oczywiście dzisiaj cały czas również myślimy o tym, żeby tę populację żubrzą rozrzedzić, tak najogólniej rzecz biorąc. Populacja białowieska jest zdecydowanie przegęszczona, więc myślimy o tym, żeby jednak one znalazły swoje miejsce jeszcze w innych dużych kompleksach leśnych, choć pamiętajmy, że żubry to nie tylko las, bardzo lubią bardzo lubią wychodzić na otwarte przestrzenie, pól uprawnych. No i niestety jak wyjdzie stado liczące powiedzmy sobie 20-30 żubrów, które ważą powiedzmy sobie od 400 do 800 kg każdy, to wiemy co się dzieje z takimi oziminami. To poważny problem tak naprawdę dzisiaj. Z jednej strony myślimy bardzo dobrze i mądrze, żeby tą przyrodę cały czas wzmacniać, żeby można powiedzieć, że tej zwierzynie stwarzać nowe to warunki, no ale również z obecnością licznych populacji no mamy również poważne niekiedy problemy, nawet nie problemy, ale poważne problemy.
No bo muflony to też zwierzęta stadne, tak? To żyją w jakichś większych grupach, licznych grupach.
Tak, to żyją w tak zwanych kierdelach, myślę, tak jak to jak też owce. Można tą nazwę, przecież to znane, myślę, że z góry w kierdelach. Tryki w mniej licznych ugrupowaniach, nawet te najstarsze, samotne, a owce zdecydowanie i młodzież zdecydowanie liczniejsze, od kilku do kilkunastu osobników, a nawet liczniejsze ugrupowania również gdzieś tam możemy spotkać, gdzie ta populacja są rzeczywiście liczne.
I może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Koalicja z północy. Ja mam pytanie. Tu w dużym ogrodzie, naprawdę bardzo duży teren, zagnieździły się sarny. Czy one rzeczywiście prawidłowo jest to, że one tu żyją w takim uwięzieniu? Czy należałoby je gdzieś wyprowadzić?
A co to znaczy uwięzienie? Jak to mamy rozumieć, te sytuacje?
No bo to jest ogrodzony teren. Prawdopodobnie tu się, że tak powiem, okociła matka i powstała tu rodzina. Ja tak ciągle tu spoglądam i się niepokoję po prostu o te sarny. Czy to jest ich naturalne środowisko?
Dziękujemy. Panie
no, dziękuję Licio. Bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Oczywiście to zależy jaki to jest, jak duży jest ten teren, ale niezależnie od tego, jeżeli jest to ogrodzone, to oczywiście wszystko powinniśmy uczynić, aby ewentualnie uwolnić je z tego, nazwijmy sobie, małego więzienia lub dużego więzienia. Myślę, że najlepiej porozmawiać ze znajomymi w okolicy, którzy na pewno są leśnikami, myśliwymi, którzy myślę, że zaradzą, żeby spowodować, żeby te zwierzęta wyszły na wolność po prostu, bo myślę, że tak powinniśmy uczynić w tym przypadku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za muflony. Tak pan się martwił, te atrakcje obok, ale nie jest źle. Dziękujemy, że też pan znalazł czas, by z nami też porozmawiać i tym samym trochę lepiej zawsze rozumiemy to, co dzieje się nawet wokół nas. O, mamy może baczniejsze oko, mamy takie wyczucie, prawda, że coś może się dziać. No nawet ta pani mówiła, że padł gdzieś ten muflon, żeby nawet kogoś powiadomić, jakieś służby. No właśnie, jak w takich sytuacjach się mamy zachować, gdy widzimy jakąś padniętą zwierzynę?
No, padłe sztuki to znowu jest problem, można powiedzieć, że administracyjny. Jeżeli będziemy to z punktu widzenia administracyjnego rozpatrywać, to ho, ho, ho i jeszcze trochę tak byśmy mogli powiedzieć. Ale generalnie no wtedy najlepiej zgłaszać to do gminy, a w gminie na pewno są urzędnicy, jeżeli chodzi o sprzątanie, powiedzmy sobie, padłych zwierząt. No a generalnie tak naprawdę, jeżeli jest padnięta zwierzyna, to możemy w pierwszej kolejności bardzo często powinniśmy powiadomić służby weterynaryjne, a już na dzień dzisiejszy, jeżeli spotkamy gdzieś tam padłego dzika, to bezwzględnie nie dotykać, a w pierwszej kolejności powiadomić służby weterynaryjne, no, które już będą wiedziały, co z tym uczynić dalej. A jeżeli chodzi o inne powypadkowe sytuacje, no to jest taki już problem administracyjny, prawny, dość poważny, bo w zależności na jakim terenie dana sztuka została, to należy to do tej lub innej służby, albo do, powiedzmy sobie, właściciela drogi, albo do właściciela terenu. No, a generalnie tym problemem zajmują się gminy, samorządy.
Bardzo dziękuję jeszcze raz, panie profesorze, za bycie dzisiaj razem z nami, za podjęcie tematu. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. błogosławionych też świąt wielkanocnych życzymy. Dziękujemy za życzliwość i czas.
Dziękuję.
Naszym gościem w poradach ekologa był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a temat dziś zaproponowany państwu: pustorogie w Polsce, muflon.